Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszam. Polityka migracyjna musi być pragmatyczna i skuteczna. Szukamy rozwiązań, które spowodują, że kryzys migracyjny zostanie zażegnany, powiedziała w piątek premier Beata Szydło. Po zakończeniu dwudniowego szczytu Unii Europejskiej w Brukseli szefowa rządu poinformowała, że Polska w debacie poparła działania na rzecz wzmocnienia granicy libijskiej i podtrzymała sprzeciw wobec mechanizmu przymusowej relokacji.
W polityce azylowej Rada Europejska zgodziła się z polskim postulatem, który został przez nas zgłoszony, ażeby wprowadzić zmiany w dotychczasowych propozycjach, by osiągnąć porozumienie. Na mój wniosek Rada Europejska powróci do tego tematu w najbliższym czasie. I oczywiście jasną sprawą jest podnoszoną przez nasz rząd i podtrzymaną w tej chwili, iż Polska wyklucza poparcie dla mechanizmów automatycznej alokacji uchodźców z pominięciem krajowych kompetencji w polityce uchodźczej. Stoimy na stanowisku, że polityka migracyjna musi być pragmatyczna i skuteczna.
Drugą ważną kwestią poruszoną na szczycie była sprawa wspólnego rynku. Polska zdecydowanie będzie sprzeciwiać się działaniom protekcjonistycznym. Zachęciłam Komisję Europejską, żeby promowała ideę wspólnego rynku, powiedziała premier. Odniosła się także do spotkania premierów grupy V4 z francuskim prezydentem Emmanuelem Macronem, które zainicjowała strona polska. Premier Beata Szydło rozmowy między innymi w sprawie rynku wewnętrznego Unii Europejskiej oceniła jako dobre. Poinformowała, że w planach są kolejne konsultacje.
Koncentrowaliśmy się na wspólnym rynku, na kwestiach dotyczących właśnie protekcjonizmu, na kwestiach związanych z polityką, która jest prowadzona na rynku pracy. Rozmawialiśmy o dyrektywie o delegowanych pracownikach. Wymieniliśmy się swoimi uwagami na temat funkcjonowania również Unii Europejskiej, ale przede wszystkim umówiliśmy się na dalsze spotkania i na konsultacje. Jest taka wola z obydwu stron, zarówno ze strony pana prezydenta Macrona, jak i ze strony Grupy Wyszehradzkiej.
Premier Beata Szydło dodała, że oferta w sprawie zagwarantowania praw obywateli Unii Europejskiej przebywających w Wielkiej Brytanii, jaką przedstawiła premier Theresa May, jest wstępna i jest dobrą propozycją otwierającą możliwości rozmowy szczegółowej. Sądy cywilne nie mają kompetencji, by ocenić, czy wybór prezesa Trybunału Konstytucyjnego był prawidłowy, powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Szef resortu sprawiedliwości skomentował w ten sposób opisaną w mediach decyzję sędziego Wojciecha Łączewskiego w prowadzonym procesie przeciwko Trybunałowi Konstytucyjnemu. Sędzia odroczył bezterminowo proces wytoczony Trybunałowi przez prywatnego przedsiębiorcę Marka Jarockiego, bo jak twierdził władze Trybunału, w tym jego prezes Julia Przyłębska, zostały wybrane niezgodnie z prawem. Sędzia Łączewski zapytał prawnika reprezentującego Trybunał, kto podpisał mu pełnomocnictwo. Po tym, gdy okazało się, że była to prezes Przyłębska, sąd odpowiedział, że wybrano ją nielegalnie, więc Trybunał nie ma organu uprawnionego do reprezentacji. Potem zawieszono postępowanie. Jest to naruszenie prawa i to rażące, wskazał minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro.
Sądy cywilne są od rozstrzygania spraw cywilnych, czyli z relacji, które zachodzą pomiędzy podmiotami uregulowanymi w zakresie właśnie prawa cywilnego. Tutaj mamy do czynienia prawo publiczne związane z funkcjonowaniem instytucji publicznych państwa, w tym wypadku instytucji opisanych w Konstytucji. Nie jest kompetencją sądów cywilnych rozstrzygać, czy prezes danego sądu, w tym wypadku Trybunału Konstytucyjnego, został wybrany w sposób właściwy czy nie, bo to jest poza zakresem ich kognicji. Więc to jest pierwszy błąd sądu. Drugi może też wiele mówić, wskazuje osoba pana sędziego, bo ile mi wiadomo, jeśli prawdą są doniesienia medialne, jest to dość znany sędzia z rozmaitych zachowań wysoce kontrowersyjnych.
Minister Zbigniew Ziobro podkreślił, że działania sędzi Łączewskiego są przedmiotem intensywnych czynności procesowych organów ścigania. Stocznia Szczecińska była stawiana w stan upadłości dlatego, że brakowało wyobraźni, brakowało połączenia różnych elementów systemu gospodarczego w jedną całość, powiedział wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki. W Szczecińskim Parku Przemysłowym odbyła się w piątek uroczystość położenia stępki pod budowę promu pasażersko-samochodowego dla polskiej żeglugi bałtyckiej. Do Szczecina przyjechali m.in. wicepremier Mateusz Morawiecki oraz przedstawiciele Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej, ministrowie oraz przedstawiciele Parlamentu. Minister Finansów i Rozwoju zauważył, że mimo konkurencji chińskiej, stocznie państw jeszcze bardziej rozwiniętych od Polski pokazały, że można sobie poradzić na tym trudnym rynku. Warunkiem jest produkcja zintegrowana.
Przyjechaliśmy tutaj, żeby dać z powrotem nadzieję na rozwój Stoczni Szczecińskiej i dać konkretne zamówienia, stworzyć popyt na okręty, na statki, które, może też na okręty, które będą tutaj budowane. Jest to dla nas kluczowa część całej wielkiej strategii reindustrializacji Polski, polskiej gospodarki.
Jednostka dla PZB zostanie zbudowana przez Morską Stocznię Remontową Gryfian. Prom pasażersko-samochodowy pomieści 400 pasażerów, załoga będzie liczyła 70 osób. Polska Żegluga Bałtycka obecnie ma w swojej flocie 4 takie jednostki. Komisja Nadzoru Finansowego kładzie nacisk na ostrzeganie klientów przed piramidami finansowymi. W tym celu urząd przebudował swoją stronę internetową. Liczba instytucji finansowych, przed którymi uczula KNF, stale rośnie. Od początku roku na tak zwaną listę ostrzeżeń publicznych trafiło 5 kolejnych podmiotów. Zmiany, które nastąpiły na stronie internetowej urzędu, eksponują zakładkę, w której zamieszczone zostały instytucje, co do których KNF ma zastrzeżenia. Strona została również dostosowana pod urządzenia przenośne. Nowością jest aplikacja mobilna KNF Alert, poinformował przewodniczący KNF-u Marek Chrzanowski.
Otwieramy się na kanał urządzeń mobilnych. Strona jest dostosowana do wyzwań stawianych przez smartfony, przez tablety. Jednocześnie uruchamiamy aplikację KNF Alert. W tej chwili jest to pierwsza wersja aplikacji KNF Alert i ona umożliwi śledzenie listy ostrzeżeń. Będą to aplikacja na urządzenia z systemem Android. Będzie możliwość korzystania też z wyszukiwarki podmiotów nadzorowanych i ta możliwość pojawi się w wersji drugiej aplikacji. Podejrzewam, że ona pojawi się wkrótce, w ciągu najbliższych miesięcy i ta już druga wersja aplikacji KNF Alert będzie dostępna też na urządzenia mobilne z systemem iOS i z systemem Microsoft.
Jedną z nowości serwisu jest także dział dla konsumentów. Przybliża on sposoby działania usług finansowych. O starej stronie internetowej KNF-u zrobiło się głośno w lutym tego roku. Wówczas padła ona ofiarą ataku hakerskiego. Serwis był niedostępny dla użytkowników. Jest nagranie z podsłuchu, na którym szef Amber Gold, Marcin P., miał powiedzieć: Michał Tusk został nam włożony. Poinformowała o tym szefowa Sejmowej Komisji Śledczej do spraw piramidy finansowej Małgorzata Wasserman. Zaznaczyła, że Marcin P. na nagraniu mówi bardzo wyraźnie: my żeśmy go nie chcieli, on sam do nas się pchał. Być może światło na sprawę rzuci przesłuchanie szefa piramidy finansowej Marcina P., które ma się odbyć w przyszłym tygodniu. Poseł Kukiz 15 i członek Sejmowej Komisji Tomasz Rzymkowski wskazuje, że małżeństwo P. posiada kluczową wiedzę w sprawie Amber Gold.
Marcin P. jest tutaj kluczową postacią, tak samo pani Katarzyna P. Ja bym jej w żaden sposób jej rangi nie obniżał. Moim zdaniem to są tak samo ważni świadkowie, posiadający wiedzę kluczową z punktu widzenia tego, kto stał za tym całym przedsięwzięciem, jak to było z tym Michałem Tuskiem, jak to było z funkcjonariuszami służb, jak to było z tymi gangsterami z Wybrzeża.
Głośno o sytuacji spółki Amber Gold zrobiło się w lipcu 2012 roku, kiedy linie OLT Express zaczęły mieć kłopoty finansowe. Pod koniec lipca tego roku linie ogłosiły upadłość. Miesiąc później upadła spółka Amber Gold. Ministrowie, parlamentarzyści i europosłowie podpisują list w obronie Radia Maryja i dyrektora rozgłośni ojca Tadeusza Rydzyka. Pismo do ojca świętego Franciszka wystosowała poseł PiSu Anna Sobecka. Podpisali się pod nim między innymi prezes PiSu Jarosław Kaczyński, szef kancelarii premiera Beata Kempa oraz ministrowie obrony, rodziny, infrastruktury, rolnictwa, a także posłowie do Parlamentu Europejskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Pismo jest odpowiedzią na anonimową petycję skierowaną do papieża w sprawie rzekomej politycznej i sprzecznej z katolicyzmem działalności ojca Tadeusza Rydzyka.
Tym listem pragniemy wobec waszej świątobliwości zaświadczyć o ogromnej roli, jaką pełni Radio Maryja oraz dzieła w jego klimacie wyrosłe i rozwijające się. Ta katolicka rozgłośnia wiernie służy Panu Bogu, Kościołowi i Polakom, wspomagając ich formację katolicką i patriotyczną. Jako jedyna rzetelnie informuje oraz broni wartości chrześcijańskich.
Mówiła poseł Anna Sobecka. W liście zwróciła też uwagę, że przez wiele lat swojej działalności katolicka rozgłośnia i dzieła przy niej powstałe otrzymały liczne wsparcie ze strony Kościoła katolickiego, a także od wielu organizacji samorządowych i stowarzyszeń. List w obronie Radia Maryja i dyrektora rozgłośni ojca Tadeusza Rydzyka można podpisać na stronie internetowej citizengo.org. Resort Sprawiedliwości intensyfikuje działania na rzecz dzieci odbieranych Polakom w Niemczech przez Jugendamty. Projekt reformy w tej sprawie, o czym mówił w Sejmie wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, trafił już do Komitetu Stałego Rady Ministrów. Pierwszym jego elementem jest uporządkowanie kwestii dotyczących spraw uprowadzeń. Resort chce, aby zajmowało się tym 11 sądów okręgowych, a instancją odwoławczą byłby Sąd Apelacyjny w Warszawie. Projekt zakłada też między innymi udział prokuratorów we wszystkich sprawach i zakaz wydawania dzieci do czasu uprawomocnienia się wyroku. Wiceminister Michał Wójcik zapowiedział też, że polskie placówki dyplomatyczne przygotują listę polskich rodzin zastępczych.
Jeżeli jest taka sytuacja i prowadzone jest postępowanie opiekuńcze, to jeżeli mamy znaleźć rodzinę zastępczą, to chodzi o to, żeby to była rodzina, gdzie się mówi w języku polskim. Dalej będziemy chcieli tworzyć listy rodzin zastępczych. Bardzo nam na tym zależy. Placówki konsularne to będzie ten pierwszy moment, gdzie rzeczywiście będzie można sygnalizować, jest potrzeba rodziny zastępczej. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało.
W ubiegłym tygodniu matki zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Rodziców Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech zaapelowały do polskiego rządu o pomoc w odzyskaniu dzieci odebranych im przez niemiecki urząd. Wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości w tej sprawie spotkał się już z niemieckim wiceministrem do spraw rodziny. Niemcy mają pozwolić na uczestnictwo w postępowaniach polskich dyplomatów i umieszczenie odebranych dzieci w polskich rodzinach zastępczych. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.